Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, teraz będą to wiadomości gospodarcze, ale bardzo bym prosił, żeby zostały ze mną te osoby, które sądzą, że ten dosyć trudny materiał dla niektórych będzie zrozumiały. Jestem w blogu independenttrader.pl i będę teoretycznie mówił o człowieku, ale tak naprawdę to będę mówił o, w praktyce będę mówił, będzie tutaj mowa o dokonaniach tego człowieka, o tym, że obecny szef, prezes Fedu jest człowiekiem, który myśli innymi kategoriami niż na przykład pani Janet Yellen, która była jego poprzedniczką. Tytuł artykułu: kim jest prezes Fed i co zapowiada jego nominacja, z 7 maja 2018 roku. Cytuję. Na początku 2018 roku amerykański Senat zatwierdził Jerome Powella na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej. Był to jednocześnie koniec 4-letniej kadencji Janet Yellen. Jak ten czas znać. Już w pierwszych dniach urzędowania Powella na Wall Street doszło do korekty niewidzianej od 2 lat. Co ciekawe, nowy prezes Fedu wydawał się tą sytuacją kompletnie niewzruszony. Tak czy inaczej, najważniejsze kwestie związane z Powellem nie dotyczą obecnej sytuacji, a jego działalności przed lat. Zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw krótkie przypomnienie. Bail-in versus bailout. Pojęcia, obydwa pojęcia. Oba powyższe określenia odnoszą się do sytuacji, w której duża instytucja, na przykład bank czy ubezpieczyciel, stoi na skraju bankructwa. Pisząc precyzyjnie, dotyczą sposobu ratowania banku zagrożonego upadłością. Są dwie opcje. Bail-in, czyli ratunek z pieniędzy osób bezpośrednio powiązanych z instytucją, na przykład udziałowców, wierzycieli, ale także klientów. I bailout, ratunek z pieniędzy zebranych w podatkach, czyli po prostu osoby pracujące zrzucają się w danym kraju na ratowanie nieodpowiedzialnie zarządzanego banku czy ubezpieczyciela. Większość zapewne pamięta, że z ratowaniem dużych upadających instytucji finansowych mieliśmy do czynienia podczas ostatniego kryzysu finansowego. Oczywiście. Wówczas wobec takich gigantów jak Bank of America czy AIG zastosowano rozwiązanie numer 2, czyli bailout. Miliony podatników rzuciło się na ratunek, który pochłonął 800 miliardów dolarów. To jest koszt kilkudziesięciu elektrowni atomowych. Co to wszystko ma wspólnego z obecnym szefem Fedu? Otóż Jerome Powell firmuje swoim nazwiskiem rozwiązanie numer 1, czyli stosowanie bail-inów. W 2013 roku na konferencji w Waszyngtonie Powell wygłosił przemówienie. Podkreślił wówczas, że ze względu na ustawę Dodd-Franka z 2010 roku, Rezerwa Federalna nie ma już kompetencji, by w razie problemów finansowych ratować zagrożone banki. Jakby tego było mało, Powell tuż po ostatnim kryzysie wielokrotnie brał udział w symulacjach upadków najważniejszych banków. Działał również przy analizach mających na celu określenie, jak dokładnie miałby wyglądać bail-in dużej instytucji finansowej. I teraz pod tytuł Bail-in banku. Co to właściwie oznacza? W tym miejscu należy wrócić do wspomnianej wcześniej ustawy Dodd-Franka. Zgodnie z nią każdy depozyt do 250 tysięcy US dollars jest gwarantowany przez rządową agencję oznaczoną skrótem FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Problem polega na tym, że w amerykańskim systemie finansowym krąży 13,5 biliona dolarów, natomiast FDIC dysponuje kapitałem mniejszym niż 100 miliardów dolarów. Czyli nie ma o czym mieć. Dla porównania, same depozyty w JP Morgan Chase to 1,3 biliona dolarów. Oznacza to, że w razie problemów jakiegokolwiek dużego banku podstawowe środki FDIC okażą się niewystarczające. Wówczas zgodnie z ustawą FDIC zadziała w następujący sposób. Po pierwsze, FDIC wchodzi, przejmuje zarządzanie bankiem czy ubezpieczycielem. Po drugie, dotychczasowe kierownictwo zostaje zwolnione. Federalni mają wówczas pole do popisu, mogą chociażby oddzielić od siebie zyskowną i stratną część działalności banku, a następnie odsprzedać zyskowną część wybranej grupie kapitałowej. Po trzecie, straty zostają rozdzielone na udziałowców i posiadaczy obligacji. Co dalej? Co w przypadku osób posiadających depozyty w upadającym banku? W złym, aczkolwiek realnym scenariuszu może dojść do sytuacji, w której również klienci banku będą mieć problemy. Jeśli środki pozyskane od akcjonariuszy i wierzycieli nie wystarczą, FDIC może postąpić wobec depozytów na dwa różne sposoby. Przejąć część depozytów powyżej gwarantowanego poziomu 250 tysięcy na głowę. A dla przykładu, jeśli zostaną podjęte decyzje o przejęciu 50% depozytów, to klient posiadający 500 tysięcy straci 125 tysięcy. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo. Lub, punkt B, zamienić część depozytów na akcję bankruta. To rozwiązanie jest niewiele lepsze od poprzedniego. Tuż po otrzymaniu akcji ich wartość natychmiast się nie spadnie. Ostateczny efekt będzie ten sam. Tak jakby ktoś przejął część naszego majątku. Efektywnie majątek akcjonariuszy zostaje rozwodniony przez nową emisję akcji. I teraz kolejny podtytuł. Czy to realne? Rozwiązanie polegające na obrabowaniu części klientów z depozytów wydaje się niezbyt realne. Wydaje się. Nie zapomnijmy jednak, że zaledwie 6 lat temu taki Berlin przeprowadzony został na Cyprze. Ja to pamiętam doskonale. Mówiłem o tym państwu wówczas. Państwo zwróciło się wówczas do przywódców Unii Europejskiej z prośbą o bailout. Rozmowy trwały kilka miesięcy. Nagle, w ciągu dosłownie kilku dni, sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu Berlinu, a część klientów otrzymała akcje banku, które straciły na wartości 80%. Na poczekaniu stworzono bajkę, jakoby działania władz miały uderzyć w unikających opodatkowania Rosjan. W rzeczywistości majątek stracili zwykli obywatele, natomiast swój kapitał uratowały jedynie osoby będące u źródła. Inne rządy obserwowały i wyciągały wnioski. Po 12 roku specjalne prawo pozwalające na bailiny wprowadziły m.in. Kanada, Wielka Brytania, Niemcy oraz Nowa Zelandia. Podsumowanie. Dla nas bail-in zakładający obrabowanie wszystkich obywateli wydaje się czymś nierealnym. Ostatecznie spowodowałoby to spadek zaufania do systemu bankowego i mniejsze szanse na wyeliminowanie gotówki. Z drugiej strony, bail-in w takiej wersji jak powyżej jest już znacznie bardziej realny. Według opisanego scenariusza ofiarami pada głównie zamożna klasa średnia. Najbiedniejsi zostają zastraszeni, a następnie z ulgą stwierdzają, że ich depozyty zostały nietknięte. Mało tego, media wspólnie z rządzącymi wciskają bajkę, że nikt nie stracił środków, a jedynie depozyty zamieniono na akcje. Większość społeczeństwa nie widzi różnicy. Na koniec warto wrócić do słów Jeremy Powella, który stwierdził, że zamiast ratowania banków z pieniędzy podatników, czekają nas bailiny. Powell nie był jeszcze wówczas szefem Fedu, podobnie jak Ben Bernanke nie był nim w 2002 roku, a jednak dokładnie opisał szereg zmian planowanych przez bankierów. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Przepowiednie Bena Bernanke. To nie jest tak, że elity wszystko trzymają w tajemnicy. Bardzo często prezesi banków centralnych, jak również największych banków inwestycyjnych, wykładają nam plany na tacy. Trzeba jedynie być czujnym, trzeba jedynie to słuchać. W naszej ocenie w przypadku większego krachu na rynkach finansowych bailiny zostaną przeprowadzone w pierwszej części. Następnie po spadkach akcji przekraczających 35%, ponownie silnie obniżone zostaną stopy procentowe, a dodatkowo banki centralne uruchomią dodruk na niespotykaną dotychczas skalę. Tak, proszę Państwa, możecie się zastanawiać, dlaczego ja o tym mówię w chińskim kanale informacyjnym. Po pierwsze dlatego, moi Państwo, że Stany Zjednoczone nie działają w próżni. To nie jest miejsce, które jest oderwane od reszty świata. Wręcz odwrotnie. Mieliśmy się okazję przekonać, ja osobiście sam, Miałem się okazję przekonać o tym w 2008 roku, we wrześniu, 15 września, kiedy, jak dzisiaj to pamiętam, bo siedziałem w pierwszym rzędzie, więc wszystko to widziałem, wszystko to obserwowałem, byłem doradcą finansowym, bardzo, bardzo głęboko siedzącym w mechanizmach tego wszystkiego i w związku z tym widziałem, co się dzieje, widziałem, co się dzieje w Polsce, widziałem, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, obserwowałem to, co się dzieje w Europie. Zarówno wówczas, jak i potem. I widziałem te bailouty. I widziałem, że obserwowałem, że w latach późniejszych, kiedy miano rozdzielić działalność inwestycyjną banków od działalności skierowanej na zwykłego obywatela, nie zrobiono tego. Mimo tego, że właśnie mieszanie tych dwóch działalności w jednym banku spowodowało gigantyczne problemy w przeszłości. Nie wyciągnie to żadnych wniosków, głównie Stany Zjednoczone, głównie żydostwo międzynarodowe nie chciało wyciągnąć z tego żadnych wniosków i nie wyciągnęło. Efekt mamy taki, jaki mamy, a jeśli przyjdzie o następny problem, a myślę, że on się szykuje, to wszyscy ci, którzy będą mieli pieniądze w banku, będą mieli kredyty w banku, staną się ofiarami zachłanności żydowskiej na świecie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.